Jest godzina 8:40, piątek. Dzisiaj jest ten dzień zero, to znaczy dzisiaj wyjeżdżamy do Polski. Mamy lot o godzinie 18:40, więc do lotu zostało tak naprawdę 10 godzin. To, co muszę teraz zrobić, to są zakupy. Właśnie na najbliższych, nie wiem, prawdopodobnie jest około 16 godzin, bo mniej więcej myślę, że tyle zajmie nam przejażdżka stąd do lotnisko, potem samolotem do Warszawy i z Warszawy z lotniska do mieszkania, więc myślę, że trochę to zajmie, szczególnie, że ludzie zapowiadają korki na mieście i korki na lotnisku, więc pod tym względem może być ciężko. Ale tutaj się nic nie zmieniło, w sensie pełno ludzi, normalnie samochody, normalnie ludzie chodzą, sklepy wszystkie otwarte, restauracje wszystkie otwarte, autobusy i komunikacja miejska jeździ. Pozamykali parę stacji metra, ale poza tym właściwie wszystko wygląda tak samo. Jestem tylko ciekawy, jak będzie wyglądało w sklepie, bo ostatnio jest trochę ciężej jakieś normalne produkty. Więc może się zaraz okazać, że jest pusto. I jest pusto. Jest co prawda pieczywo, ale nie ma żadnego mięsa, nie ma żadnych warzyw i owoców. Stał tylko trochę sałatek. Nie ma w ogóle produktów jak kasze, makarony. Jest ryż już ugotowany. Wezmę. Słabo to wygląda. Ciężko zrobić zakupy w sklepie, w którym półki są praktycznie puste. Więc większość moich zakupów to parę bułek, dwie paczki chipsów, wiadomo, i 10 batonów proteinowych na najbliższych paręnaście godzin. Jedziemy metrem. Jest dramat, bo problem polega na tym, że w Londynie bardzo ciężko przetransportować się z jednego miejsca na drugie, jak się ma bardzo dużo bagażu. A wynika to z tego, że... Wynika to z tego, że nie można w Uberze stwierdzić: ej, daj mi duży Uber, bo mam dużo bagażu, tylko można mówić Uber na 6 osób, co wcale nie znaczy, że będzie tam miejsce na dużo bagażu. A i tak Uber jedzie dłużej niż komunikacja miejska, więc mamy dwie 23-kilogramowe torby, w sensie walizki, dwie 8-kilogramowe torby oraz dwa plecaki. One na pewno mają, w sensie te torby 8-kilogramowe i plecaki na pewno mają więcej niż 8 kg. No i tak próbujemy się przedostać z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, bo jesteśmy w tym momencie na West London, a musimy się dostać na London City. Także dobrze się bawimy. Czeka nas teraz po prostu przejażdżka metrem, a potem przesiadka w kolejne metro i wysiadka na stacji London City. Także jest super. Teraz właściwie wysiadamy, ale wszyscy, którzy się dosiadają do nas do metra, mają maseczki na twarzy. Co jest pozytywnym aspektem tej podróży, natomiast jest też odrobinę martwiące, chociaż rząd mówi, że nic się nie dzieje, a ludzie noszą maseczki, to dobra wiadomość. Stacja Bank. Przesiadka do DLR. Czyli pociągów, w których nie ma kierownika, w sensie nie ma osoby kierującej, tylko jest konduktor, który sprawdza bilety, bo DLR jeździ bez kierującego. Taka ciekawostka. Dockland Light
Railway.
A? A? Widzisz, jak znam wszystkie te nazwy?
Jestem głodna.
Nigdy nie byliśmy na lotnisku London City Airport. Mamy nadzieję, że jest tam McDonald's. Nie możemy teraz tego sprawdzić, bo nie ma internetu. Więc jesteśmy zdani tak naprawdę na los. Jest słabe powietrze. Najlepsze jest to, że jest takie powietrze bardzo suche, że chce się kaszleć i co chwila kaszlemy i udajemy, że nie. To jest straszne. Ale takie powietrze jest. Jest takie powietrze straszne. 20 minut później nadal stoimy na stacji Bank, bo pociągi się popsuły. Nagle się zrobiło bardzo dużo osób. Trzeba było zmienić peron i właściwie stoimy i czekamy na nasz pociąg na lotnisko. Najlepsze jest to, że jak zwykle mamy trochę buforu, więc nic się nie wydarzy, ale jest mega dużo ludzi.
Ludzie się kają na peronie.
A to prawda. Ktoś, w sensie taka jakaś pani po prostu nasikała na peronie. Może też czekała na pociąg do Ulisham i stwierdziła, że jednak nie będzie. Nie wytrzymie jednak. Aha. To nie jest dobry znak. Okej. Okay. Ten pociąg chyba odjeżdża i przyjedzie chyba nasz zaraz. Oho. Dotarliśmy na lotnisko. Sporo przed czasem tak właściwie. I jest tylko Pret, nie ma McDonald's. Co to jest za życie, kiedy nie ma McDonald's? Ale jesteśmy na lotnisku. Pół godziny po czasie, kiedy myślałem, że będziemy, ale pół godziny przed czasem, kiedy możemy oddać bagaże. Więc teraz, że tak powiem, skorzystamy z dobrodziejstw tego przybytku i zjemy jedzonko, bo jedzonko jedzone jest dobrym pomysłem. Najbardziej niezrozumiałą rzeczą w takich lotach dla mnie jest to, że kiedy ma się bagaż rejestrowany i on tam ma na przykład limit 26 kg, to jak przekroczysz ten limit, to musisz jakby dokupić drugi bagaż. A nie możesz na przykład zapłacić jakiejś mniejszej jakby kwoty za jakby to, że przekraczasz ten limit, no nie? W sensie ja rozumiem, że jakby wpadam w drugi bagaż, ale dobrze by żebym mógł zapłacić na przykład połowę tego, co za drugi bagaż i dorzucić sobie 10 kg do tej torby, którą mam teraz nad limit. A przyszło mi to do głowy dlatego, że właśnie dla testu sprawdziłem, ile ważą nasze walizki i mają mieć do 23 kg, ale nie mają. Po prostu nie mają. Jedna ma 24, a druga ma 23,5, więc mamy nadzieję, że grawitacja zadziała na naszą korzyść i w miejscu, w którym waży się walizki, to będzie jednak grawitacja działa trochę inaczej. W ogóle jest bardzo dużo ludzi na lotnisku. Naprawdę bardzo dużo ludzi. A nasz check-in zaczyna się za 15 minut. Już nie mogę się po prostu doczekać, jak będziemy w Warszawie. Walizki oddane. Okazuje się, że jak masz 24,5 kg, to jednak cię policja nie chce nic ci zrobić. Co jest dość... Ile byliśmy na walizkach? 23 i 22 i coś. 23,5 i 23. Czyli no. O, to prawda, jesteś całkowicie w tym takim pomarańczowym kombinezonie. Ja nie umiem w kolory. Ja tylko projektuję. Ale w każdym razie się udało. Oddaliśmy. Najciekawsze jest to, że tak naprawdę najcięższą rzecz mam na plecach. Mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje przez całą podróż. No ale to zobaczymy, jak będzie. Dziennik pokładowy. Przeszliśmy przez kontrolę. Magda powiedziała, że mamy udawać, że się nie znamy. Jeszcze nie wiem dlaczego. Czy to dlatego, że zacząłem kichać? Rzucać mi bandem, żeby przeszedł przez kontrolę? A może po prostu dlatego, że jak się ubierałem, to odsłoniłem brzuch i było go widać. Spadł mi na kolano. Nie wiem dlaczego. Może dowiemy się tego już w następnym odcinku. Kwarantanna mnie dojedzie, jestem tego pewien. Za godzinę dowiemy się, z jakiej bramki latuje nasz samolot do Warszawy. Generalnie atmosfera jest całkiem niezła. Wygląda to, że tak powiem, przerażająco dobrze jak na ten moment. Więc czekam tylko na ten moment, w którym przyjdzie coś bardzo nie tak. Jeśli mam obstawiać, to podejrzewam, że w Warszawie, jak przylecimy, to będziemy musieli czekać bardzo długo w samolocie, żeby sprawdzili nam temperaturę, a potem do kontroli paszportowej też pewno będziemy musieli długo czekać. Mam wrażenie, że to są te dwa miejsca, gdzie się coś rozwali. A, jeszcze jest jedno miejsce. Jak będziemy chcieli zamówić sobie taksówkę albo Ubera, mam wrażenie też, że to nas zaboli, bo będzie 250 tysięcy osób na lotnisku Okęcie, które będą chciały wyjechać z lotniska. Więc jakby czuję tutaj takie trzy możliwości, co się może rozwalić. Ale tego, tak jak mówię, tego dowiemy się w następnym odcinku Dzienników Pokładowych Kapitana Aleksa. Oczywiście smaruję ręce kremem, w sensie żelem antybakteryjnym. Już mam takie czerwone i strasznie mnie szczypią, ale wszystko dla wirusa. Wszystko dla wirusa. Jedynym plusem tego lotniska jest to, że jest Nero na lotnisku. Ja mam bardzo dużo kuponów z Nero od pracodawcy. W efekcie czego właśnie niosę dwie kawy za całkowite darmo. To jest najlepsza cena, całkowite darmo. Więc polecam pracodawcy, którzy dają potem rzeczy za całkowite darmo. Ale gorące. Magda, bardzo gorące. Proszę.
Super, dzięki.
Cześć. Słyszałem, że wracasz do domu z akcją Lot do domu. Czy lecisz do domu? Okej. Okay. A powiedz mi...
O, kolejka się ruszy.
Okej.
Okay. Może jednak wsiądziemy do tego traktora.
O Jezus Maria. Stoimy w kolejce, jak w każdym polskim, na każdym polskim lotnisku, bo Polacy przejęli ten temat, więc stoimy w kolejce. Właściwie zaraz będziemy wchodzić do samolotu. Jesteśmy w samolocie. Przed wejściem do samolotu sprawdzali nam temperaturę. Znaczy ja uważam, że sprawdzali po prostu, czy jestem przystojny, i wyszło, że tak. I mogłem wejść normalnie do samolotu.
Jak wygodnie jest, bardzo proszę.
Więc wszedłem. Siedzimy. Siedzimy dwójkami. I będziemy lecieć. Nie mam więcej nic do dodania, oprócz tego, że będziemy lecieć. Zamknęły się te wszystkie wrota. Zaraz zgaśnie światło, to dlatego, że zaraz będziemy lądować, a przynajmniej taki powstał komunikat, że mamy się przygotować do lądowania. I w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że Mam dość podróżowania na jakiś czas.
Naprawdę.
Za każdym razem, kiedy latam samolotem teraz, to czuję się zmęczony. W ciągu ostatnich 2 lat zrobiliśmy... W ciągu ostatniego roku zrobiliśmy więcej lotów niż przez całe życie poprzednie, że tak to ujmę. I... Już mi się nie chce latać. Na samą myśl o samolocie mam po prostu drgawki. Magda właśnie przypomniała, że nie powiedziałem właściwie niczego o tym, co się wydarzyło w samolocie. A tak naprawdę jak wyszliśmy z samolotu, to zmierzyli nam temperaturę. I o tym akurat powiedziałem wcześniej. Potem w trakcie lotu dostaliśmy wszyscy do wypełnienia kartę lokalizacji pasażera. I to jest taka karta, na której trzeba napisać, kim się jest, gdzie się działo, skąd się jest, gdzie się będzie się działo przez najbliższe 2 tygodnie. Te karty będą zbierać, jak wylądujemy, bo podobno ma być tak, że kiedy wylądujemy, to przyjdzie nas obsługa, która sprawdzi nam temperaturę i zabierze nam właśnie te karty. I to chyba będzie wszystko. Będzie można wtedy chyba jechać do domu. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Witamy w Warszawie. Do czasu wyłączenia sygnalizacji pasy bezpieczeństwa muszą pozostać zapięte. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas wyjmowania bagażu z półek i upewnienie się, czy nie pozostawili Państwo na pokładzie rzeczy osobistych. W imieniu Polski i Jadących Lot dziękujemy za wspólny lot. Cała załoga życzy Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.
Cześć Magda. Witamy w Warszawie.
Które rok nas tu
półtora roku.
Tęskniliśmy.
Wyszliśmy z samolotu, chociaż czekaliśmy na to wyjście ponad godzinę. Po wyjściu z samolotu tak naprawdę przeszliśmy przez kontrolę graniczną, gdzie różnica jest taka, że pytają cię, gdzie będziesz przez najbliższe 2 tygodnie, proszą cię o numer telefonu i wszyscy właściwie ludzie podają to na głos, co też jest dość smutną sytuacją. Pan ogłasza oczywiście, że za nieprzestrzeganie jest kara. Dostaje się dokument, jak wyglądają warunki kwarantanny. Dokładnie. 14-dniowa kwarantanna za nieprzestrzeganie. Pan mówi 5000 zł, chociaż ja już wiem, że 30000 zł, ponieważ zmieniły się zasady dokładnie dziś. No i cóż. Nasza podróż powoli dobiega końca. To znaczy, że teraz odbieramy nasz...
Ale ktoś miał gorączkę.
Ktoś miał gorączkę, tak. No to będzie nieprzyjemnie, bo sąsiad nasz miał gorączkę, więc jakby... To może być ostatni mój dziennik pokładowy. Więc nie, dobra, teraz idziemy po bagaży, jedziemy do domu i jakby zobaczymy, co będzie. No, 2 tygodnie kwarantanna nas czekają. Będzie przyjemnie.
Teraz zrobili na automacie wszystko. Teraz... Policja nie będzie jeździła po domu.
Ale jak nie zrobimy sobie zdjęcia, to właśnie wtedy policja zadzwoni do nas. I zapyta nas, dlaczego...
No, nie odpowiadali.
Ty chodzisz wyrzucić śmieci w nocy, a ja wtedy do nich dzwonię.
Dokładnie. Mój narzeczony wyszedł wyrzucić śmieci, proszę przyjechać go zabrać stąd.
Pomoc sąsiedzka.
Dokładnie.
Ktoś musi wszystko robić, zakupy robić, śmieci wynosić, wychodzić.
Tak.
Ale znowu...
To jest nowy zawód teraz.
No, ale to, że znowu ta osoba, która przychodzi tam, przynosi tam zakupy czy coś, to znowu nie może z wami kontaktować, bo ona też musi wtedy przyjść na kwarantannę. Nie?
Tak, ona musi nam zostawiać...
No pod drzwiami, właśnie... nie?
Tak.
Aby tymczasem śmiecie wystawili, ona przyszła, zakupy przyniosła i śmiecie wyniosła, nie?
Tak, dokładnie.
Dlatego my musimy wynosić śmieci, nie? Bo nie może nikt przyjść do nas wyrzucić śmieci, bo to...
Ale nie, no znowu tak. Znowu nie może dotykać waszych smyczy.
Tak, więc to
bo
też...
one też mogą być jako same.
No to jest w ogóle... No to będzie szalone. To będą szalone 2 tygodnie. I tak sobie wyobrażałem 2 tygodnie po powrocie.
Tętno Pulsu. Jest was podcast.
No to witaj na polskiej ziemi.
Witam serdecznie na polskiej ziemi.
No co to się wydarzyło po prostu?
Ej Wojtek, i teraz uwaga.
No.
Uwaga, jakby tętno pulsu. Poczekaj sekundę.
No.
Dokładnie w tym momencie, poczekaj sekundę, ponieważ dostałem właśnie SMS-a. W aplikacji kwarantanna domowa czeka na ciebie nowe zadanie. Na jego wykonanie masz 20 minut.
O.
Więc poczekaj. Odpalam aplikację kwarantanna domowa. Ja w ogóle zacząłem robić sobie te selfie takie, tutaj masz twoja kwarantanna, wykonać zadanie, aby potwierdzić, że odbywasz kwarantannę. Okej, okay, teraz tak. Stay in the task location, on sprawdzi moją lokalizację i jestem w tym miejscu, w którym powinienem być. I teraz selfie, poczekaj. I zrobię sobie zdjęcie z mikrofonem.
O, proszę, ale im wysyłasz tutaj
Zobacz, Magda, ładne selfie?
Spoilery.
No i teraz już wysłałem. Dobrze, możemy zacząć. Tak, witam Wojtku cię serdecznie na polskiej ziemi. Jak widzisz, jestem na kwarantannie.
No, brzmi to totalnie kosmicznie. W sensie, bo to jest tak, że kwestie koronawirusa i tego wszystkiego, co się dzieje do tej pory, tak naprawdę dotyczyły, wiesz, jakichś ludzi. Nie? W sensie, że to jest, bardzo często jest tak, że no jakaś tam rodzina, coś tam, że czytałem na przykład ostatnio tekst, że ponad 5000 osób jest w tej chwili objętych kwarantanną, nie? Ale to do tej pory to były cyferki, dla mnie przynajmniej. A tu nagle się okazuje, że jednak uciekłeś z kraju. Jednak uciekłeś i udało się ostatecznie przylecieć tym lotem do domu, faktycznie
to
jest organizowanym przez państwo, nie? I zdążysz na święta, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak to się potoczy
tak,
dalej.
Właściwie ta sytuacja była o tyle, jakby nam bilety odwołano i my kupiliśmy bilety kolejne i mieliśmy lecieć do Polski na święta. Natomiast sytuacja zrobiła się o tyle skomplikowana, że gdybyśmy polecieli w momencie, w którym kupiliśmy bilety i wdrożyli kwarantannę, no to wtedy już jakby nie dojedziemy na święta.
No tak.
No to jest, więc to było już jakby powiedzmy, zaczęło się to robić problematyczne, tak? Więc wtedy po prostu stwierdziliśmy, okej, dobra, trzeba zrobić coś innego i pojawiły się te lot do domu, które tak naprawdę są takim wylęgarnią wirusa prawdopodobnie, szczególnie w sytuacji, w której koleś obok ciebie ma 38 stopni gorączki i jakby to jest super. My chyba jesteśmy okej generalnie, ale nie ryzykujemy, też siedzimy w domu.
No, trochę wam grozi kara, jeżeli wyjdziecie.
Trochę nam grozi kara, tak. Natomiast, więc przylecieliśmy i jakby korzystamy z dobrodziejstw XXI wieku, czyli tego, że można pracować na komputerze niezależnie od miejsca, w którym się jest. I właściwie stwierdziliśmy, po prostu przyjedźmy sobie do Polski i przyjedźmy na święta i jakby jeśli będziemy musieli zostać na święta dłużej, no to trudno. Miejmy nadzieję, nikt nie umrze, no nie, z tego powodu i będziemy mogli spokojnie tutaj siedzieć do świąt i po świętach sobie wrócić i tak dalej. Więc jakby plan był taki i tak jak mówiłem też w tym mini reporterzyku, 20 marca tak naprawdę już wróciliśmy, no bo na wtedy nam się udało dostać te loty. Ja tego nie mówiłem akurat, ale w ogóle to było crazy, bo to było tak, że my się zapisaliśmy na te loty do domu i tam była taka pani, która do nas dzwoniła i ona... Ta pani, która nam do nas zadzwoniła, to ona zadzwoniła najpierw do Magdy, no nie? I potem, i to było coś na zasadzie takiego, że jak nie kupi tych biletów, to możesz potem być krucho. I tych lotów będzie coraz mniej i może nie dolecieć, jak będzie zwlekała, no nie? Więc jakby co prawda pierwszą pulę puściliśmy, a drugą pulę było tak, że jak ja się obudziłem, to dostałem powiadomienie i mówię, okej, dobra, właściwie to biorę te bilety, nie? I wzięliśmy te bilety, po prostu kupiliśmy i tyle. I jakby chciałbym tylko podziękować jakby przy tej okazji też oczywiście są takie osoby, które tą kwarantannę umożliwiły. Wojtek, dziękuję tobie i Arlecie.
Arleta, nie ma za co.
Za to, że kupili nam jedzenie
i jesteśmy właściwie ustawieni, możemy spokojnie siedzieć sami na kwarantannie, więc to jest spoko. Natomiast jest też parę takich problemów, które uderzają, jak siedzimy na tej kwarantannie, parę takich problemów, które uderzają, o których się nie myśli, kiedy się nie jest na tej kwarantannie, bo są takie naturalne, nie? No. To, że musimy siedzieć w domu przez 2 tygodnie, to jest jedna rzecz, ale to, że na przykład nie możesz sobie kupić paczki chipsów, albo jak teraz na przykład kończy się ketchup, to nie? Wiesz, co chodzi. I to jest śmieszne, nie? I to jest śmieszne, ale to nie mogę iść po ketchup.
W sensie? No tak, no. Niestety.
I ta kara 30 tysięcy złotych jest też mało, jakby, wiesz... mało przyjemna. A jeszcze, jeszcze jedna taka sytuacja. Wyobraź sobie, że jest w tym mieszkaniu, w którym jesteśmy, taka sąsiadka, która chyba nie lubi swoich dzieci.
Oj.
Tak, chyba nie lubi swoich dzieci. I teraz zabawna sytuacja. Ja wczoraj siedziałem i grałem w gry do bardzo późna. Aha. Nie? Po czym położyliśmy się spać i słyszymy, jak jest taka cisza i nagle słychać takie tup, tup, tup. Aha. Otwierają się drzwi, słychać: ciągle byś tylko siedział przy tym komputerze, ja ci pokażę, ty nic nie będziesz grał w gry, no nie? A Magda do mnie mówi: widzisz, nawet ona wie, nie? I teraz, wiesz, to jest, sytuacja się robi o tyle jakby zabawna, że jakbym, ja chciałbym pójść do niej i powiedzieć: wie pani co, ja wiem, że może pani nienawidzi swoich dzieci, ja nienawidzę siebie, może pani nienawidzi swoje dzieci, ale czy mogłaby pani o 1 w nocy może nie uczyć ich, że gry są złą rozrywką, nie?
Można takie rzeczy zostawić na rano.
Tak, no ale wiesz, co chodzi? Ja nie mogę do niej iść.
No tak, faktycznie.
I teraz nawet jakbym chciał zostawić jej kartkę, nie, to ja nie mogę wyjść z domu. I jakby już mieliśmy takich parę sytuacji, na przykład dzisiaj na przykład przyszły kwiaty.
Aha.
I kurier po prostu zrobił tak, jak dostał polecenie. Na zasadzie: zostaw kwiaty, zadzwoń i odejdź, no nie, bo jesteś na kwarantannie. Okej. Okay. I właściwie nawet nie widziałem tego człowieka, wszystko super. Natomiast było takie coś, że zamówiliśmy jedzenie i przyjechał ktoś z jedzeniem i czeka pod drzwiami i nie rozumiał języka polskiego, więc nie odszedł. No nie? Ale najlepsze było to, że jak zamawiałem, to tak rozważałem. Czy ja powinienem wpisać po polsku czy po angielsku?
No tak.
Instrukcja, no nie? I jakby przez chwilę miałem moment, który miałem napisany po polsku i po angielsku. W zasadzie, bo ja wiem, jaka jest sytuacja, więc może tak. I napisałem ostatecznie tylko po polsku, no bo stwierdziłem, przecież na pewno nie będzie ten. Ale pan Anwar nie znał niestety polskiego na tyle dobrze, żeby... I to nie jest rasizm z mojej strony, po prostu taka sytuacja miała miejsce. I najzabawniejsze było to, że ja po prostu otworzyłem tak drzwi delikatnie, wyciągnąłem rękę, on mi tą rękę położył całe jedzenie, no nie? I powiedział: thank you, have a nice one, see ya. No nie? Ja mówię: aha, no jakbym wiedział, to bym po prostu napisał po angielsku. No, więc jesteśmy. Jest to sytuacja zabawna. Ale no jesteśmy, więc na razie myślę, że nie ma jakiegoś takiego mega dużego dramatu. Staramy się ratować ludzkość, siedząc na dupie.
Bardzo dobrze. A powiedz, jak to jest weryfikowane? To znaczy, że bo na początku powiedziałeś, że robisz sobie zdjęcie tak, wiesz, z mikrofonem. Jak to działa?
To też jest zabawna sytuacja, bo jest tak, że jesteśmy w tym momencie w Polsce od 3 dni. I codziennie przychodzi do nas policjant, który sprawdza, czy jesteśmy w domu. Właściwie to sprawdza, czy jest Magda w domu.
Magda jest bardziej dlaczego. Podejrzana?
Chyba tak, ale to chyba dlatego, że ona jak wracaliśmy, miała gorączkę. Nie dlatego, że była chora na koronawirusa, tylko po prostu Magda jest na antybiotyku. Więc ona taką gorączkę 37 stopni to po prostu ma w miarę regularnie przez to, no nie? Znaczy gorączkę, no podwyższoną temperaturę. Ja jestem okazem zdrowia, jak wszyscy dobrze wiemy, jak ryba. Więc moja temperatura prawdopodobnie była 33, bo ja jestem zimny jak lód. No nie, ale po prostu policjant przychodzi i sprawdza, czy Magda jest w domu, i raz miała po prostu podejść do domofonu i odpowiedzieć: tak, jestem w domu. A ostatnie 2 razy to miała wyjść na balkon i pomachać.
Wow, okej. Okay. I on po prostu stoi pod klatką, tak? I patrzy, czy tak, faktycznie
tak. Tak, dokładnie. Wow. I to jest jakby sprawdzanie takie analogowe i to się odbywa codziennie faktycznie rano.
Aha.
A drugie sprawdzanie, które mamy, to wygląda tak, że jest taka aplikacja, którą udostępniło państwo polskie bardzo niedawno, i to jest aplikacja, która nazywa się właśnie Kwarantanna Domowa. A ja mam jeszcze chyba Jeszcze jedno chyba zadanie do zrobienia właśnie. Zaraz sprawdzę. I to działa, to jest taka no, bardzo brzydko zrobiona aplikacja, natomiast ona działa tak, że kiedy ją uruchomisz po prostu w miejscu, w którym jesteś, to ona daje ci taki jakby geofencing, no nie? I jak wyjdziesz z pewno z tego kręgu, to ona ci pewno, nie wiem, może wezwie policję czy coś.
Prądem szczela.
Tak. Natomiast jest też druga zakładka, w której są zadania. I teraz ona wysyła, ja nie mam tego wątku całego, ale ona wysyła o różnych godzinach SMS-a na numery, które podaliśmy na naszych kartach lokalizacji pasażera. To są takie karty, które wypełnialiśmy w trakcie lotu. Ja tam o tych mówiłem kartach. I trzeba było się tym numerem telefonu zarejestrować i on nas wpuścił do aplikacji, gdzie pojawia się właśnie informacja, że mamy wykonać zadanie. To zadanie jest bardzo proste, bo to zadanie polega po prostu na tym, że mamy zrobić selfie. I on wtedy sprawdza, jakby musisz mieć uruchomioną aplikację, więc wtedy sprawdza jakby gdzie jesteś. Sprawdza, czy nie opuściłeś z tego miejsca, gdzie masz wykonywać kwarantannę, a to gdzie masz wykonywać kwarantannę, on wie po tym, że masz taką ten uruchom aplikację w miejscu, gdzie masz robić kwarantannę, nie? Jakby to było... Więc podejrzewam, że jak ktoś uruchomi na przykład na lotnisku, to ma niezły fuck up. Natomiast po prostu codziennie, dwa razy dziennie musimy zrobić sobie selfie. Najlepsze było to, że masz na to 20 minut i jak nie zrobisz tego w ciągu 20 minut, to dostajesz SMS-a, że to zgłoszą odpowiednim służbom. I bo my, bo Magda zapomniała przełożyć kartę SIM, bo ona akurat ma dwie fizyczne i dostawała SMS-y na numer, którego nie używała.
Aha.
Bo ona wzięła ze sobą polski numer, żeby. No i wtedy jakby nic z tym nie zrobili, nie? Po prostu przyszła policja. To, że nic z tym nie zrobili, co po prostu przyszła policja.
Bagiety już tam tak. Patrzysz przez Judasza, tam bagietka, nie?
Ale masz te 20 minut, nie? I wyobraź sobie, że ja dostałem tego SMS-a ostatnio o 9 coś, a my poszliśmy spać w ogóle o 3 czy coś takiego, czy o 4 w nocy.
No.
Więc jak dostałem SMS o 9, to zrobiłem sobie zdjęcie, jak leżę w łóżku. Takie generalnie, gdybym siedział na Tinderze, to podejrzewam, że to by było takie zdjęcie na zasadzie, wiesz, just woke up, to ja. Więc jakby zabawnie, całkiem zabawnie. No ale ja się bardzo cieszę, bo jestem pod wrażeniem, że to się faktycznie tak dzieje, że to sprawdzają, nie? Bo jakby... mogliby tego nie robić i wcale bym się wtedy nie zdziwił, a tak jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że faktycznie tą kwarantannę jakby, nawet nie tyle, że ludzie chcą to robić, tylko zmuszają cię do tego i naprawdę mają do tego dobre środki, żebyś tą kwarantannę po prostu odbył tak, jak masz to zrobić, nie? Więc no, zabawnie, całkiem zabawnie. Jestem pozytywnie pod wrażeniem, no i jestem tak jak mówię, na polskiej ziemi, ludzie tutaj jeżdżą po złej stronie ulicy, bo ja tak nie rozumiem.
No tak.
Ale mam fajne zajęcia tutaj w trakcie tej kwarantanny.
Tak? Co lubicie?
Ostatnio przyleciał do mnie na balkon wróbelek.
Wow!
Było super. Widziałem, jak jakaś pani wyprowadza psa.
Super. Też,
tak. I oglądam, jak jeżdżą tramwaje.
Liczysz je, czy...
Nie, oglądam i sprawdzam, czy jeździ w nich dużo ludzi, no nie? I najlepsze jest to, że siedzimy na kanapie i ja mówię do Magdy, popatrz, mało ludzi.
Totalnie to zobaczyłem. To piękna sytuacja. Och, no, ale to jest, kurczę, mega ciekawe w ogóle.
To takie jest bardzo poetyckie, nie? Takie puste tramwaje. To od nas.
Mało ludzi. No. Ale tak, no to rzeczywiście, to życie na kwarantannie jest bardzo inne jednak od życia takiego, wiesz, w odosobnieniu, no bo jakby wszyscy staramy się siedzieć w domu, oczywiście ci, którzy mogą i wiesz, no ja mogę szczęśliwie pracować z domu i to nie jest żaden problem i wiesz, jakby cały Altenberg też pracuje z domu, więc to jest ten plus, że możemy i faktycznie, wiesz, jedyne wychodzenie z domu polega na tym, że jak naprawdę trzeba, nie? Czyli nie wiem, zabrakło chleba, takich rzeczy najpotrzebniejszych, to zdarza się rzeczywiście wyskoczyć do sklepu, ale te sklepy, na przykład ja zawsze chodzę do małych, w sensie, wiesz, tutaj mamy Żabkę niedaleko i w Żabce już powstała taka wielka ściana plexi, za którą jest pan, który, wiesz, obsługuje cię w rękawiczkach oczywiście. Ja też staram się w rękawiczkach chodzić, bo to zawsze zawsze trochę zmniejsza ryzyko. No i myć ręce jak najczęściej się da i tyle. Pamiętaj, żeby nie dotykać mordy, jak się jest na zewnątrz i właściwie wiesz, no wiele więcej się nie da zrobić. Ale no na szczęście jakby wiesz, sklepy spożywcze nie są zamknięte, więc to nie jest jakiś duży problem. Ale tak, to nie jest aż tak hardkorowe jak kwarantanna, wiesz, gdzie musisz faktycznie siedzieć no, totalnie w domu. Nie?
Wiesz, dzisiaj mieliśmy taki problem i to też jakby stwierdziliśmy, że jesteśmy na kwarantannie. Chcieliśmy sobie też z Magdą zaświętować naszą taką małą tutaj uroczystość. No i znowu spędziliśmy chyba z półtorej godziny nad tym, żeby znaleźć opcję, żeby kupić ciasto na dowóz. Mhm. No nie? I teraz to jest wykonalne w momencie, w którym chcesz kupić ciasto na przykład za 200 zł, nie? Mm. Ale my nie kupimy na przykład 10 kg ciasta, bo jakby...
Znaczy wiesz, no i tak się nigdzie nie ruszacie, więc...
No, ale no tak, w sensie sugeruję, że mogę być gruby. Ale wiesz, chodzi o to, że jakby nie jesteś w stanie, Wojtek, zjeść 10 kg ciasta w dwie osoby, no nie? W sensie to się prędzej...
Nie,
to się prędzej zepsuje, naprawdę. To się prędzej zepsuje. Szczególnie, że chciałem Wojtek zamówić bezę, więc jakbym zamówił 10-kilogramową bezę, to bym... No.
Szczególnie, że beza jest generalnie lekka, więc to tak. W ogóle ile to by tego było.
Więc, no i próbowałem zadzwonić i efekt ostateczny końcowy był taki, że jesteś zaangażowany w to, nie? Jakby, że poprosiłem ciebie, żebyś rzucił tym ciastem przez okno po prostu, bo my byśmy nie byli tego w stanie zrobić, no nie? No, ale przez to, że ja chciałem jakby zorganizować na zasadzie, okej, dobra, to zamówię ciasto i odbierze je kurier z Glovo.
Mhm. No to można też, tak?
Można coś takiego zrobić, tylko że to jest jakby ryzykujesz, jakby jeśli kurier przyjedzie za wcześnie, to nikt nic nie odbierze i prawdopodobnie to przepadnie. A jeśli... jeśli on przyjedzie na dobrą godzinę, ale cukiernia się nie wyrobi, mm-hmm, no to jakby ryzykujesz trochę takimi, wiesz, no i nie do końca też jakby, no dobra, jest kwestia też taka, że ja muszę za to ciasto zapłacić, no nie? I w tej sytuacji jakby ja ci po prostu przelałem kasę i ty za to ciasto zapłacisz i z głowy, no nie?
No tak.
Natomiast czy kurier by mi zapłacił za ciasto? Może jest taka opcja? Nie wiem.
No, wiesz, to już się skomplikowane robi.
No to się robi bardzo taka bardzo logistyczna wyprawa, żeby zamówić ciasto. No. Ale na przykład wiesz, dzisiaj chcieliśmy zjeść chipsy i się okazało, że nie ma i nie możemy iść do sklepu. I to są po prostu takie pierdoły, że naprawdę człowiek nie myśli o tym, jak dobrze ma, kiedy może wyjść z domu, nie?
No.
Ale też są takie plusy, że na przykład bez zupełnych wyrzutów sumienia siedzę i gram w gry.
Bardzo słusznie. No jak... co tak naprawdę można innego robić?
Nie? Widziałem takiego tweeta i uważam, że po prostu był najpiękniejszą rzeczą, jaką... On nie wiem, czy był po polsku, czy nie. Chociaż chyba był po polsku, że... Czekaj, ja nawet to sprawdzę, bo żeby może nie kraść kontentu.
Aha.
Twitter.com Paweł Orzech wejdę, bo ja chyba go... I jeśli będzie retweetowany przeze mnie, to ja go po prostu... przeczytam. I będzie wtedy to... Chyba nie widzę. A wpiszę w wyszukiwarce. Siedziałem na dupie.
A propos Twittera, to ja na
Telegramie...
O, no dobrze, to powiedz.
Rok 2060. W rocznicę zakończenia walki z koronawirusem prezydent Rzeczypospolitej wręcza mi order. Panie Michale, co pan robił 40 lat temu, żeby uchronić ojczyznę przed zagładą? Ja, łabiącym się głosem, siedziałem na dupie, panie prezydencie. Brawa. Owacje, łzy wzruszenia.
Bardzo dobre, bardzo dobre. No ale taka jest prawda. Znaczy, jeżeli chcemy cokolwiek zrobić dla nas wszystkich naokoło, to jest najlepsze, co możemy zrobić. Siedzieć na dupie i po prostu nie wychodzić z domu, jeżeli nie musimy. Koniec. Ograniczyć tak. Kontakty z innymi i naprawdę.
Ja w ogóle obserwowałem takiego typa z Monzo, Vice President of Architecture, czy coś takiego do niej, i on napisał, wyjdźcie do parku i w ogóle i tak dalej, wiesz, nie? I ja mówię do niego, ty typie, ale generalnie to nie powinno się wychodzić z domu. On mówi, proszę nie siać defetyzmu i można wychodzić do parku i się dobrze bawić, nie? I jakby stwierdziłem, że po prostu nie chcę mi się z typem kłócić, dałem mu unfollow, bo mówię, jak będzie mi taki bullshit robił. Ale Jezus Maria. I on pisał, tylko w krajach takich jak Włochy to, żeby nie wychodzić z domu. Mówię, człowieku, czy ty w ogóle byłeś w internecie?
Jesus Christ. Znaczy, no, to jest totalnie nieodpowiedzialne. I wiesz, nawoływanie to spoko, do parku to można. Okej, jak ten park jest pusty i nikogo tam nie ma, to spoko, możesz sobie wyjść, nie? Tylko, że no niestety, ale to jest bardzo mała szansa, bo jeżeli ty powiesz, że idźmy do parku, to zgodzi się z tobą 10 osób, one tam pójdą i może być, wiesz, no, nieprzyjemna sytuacja. Także no... szkoda szczępić ryja. Co ja ci powiem?
Dokładnie, dokładnie. Szkoda szczępić ryja. W każdym razie ta sytuacja, Wojtku, wyglądała po prostu. No.
Dobrze, że jesteś. Bo o ile się nie mylę, to właśnie tętno pulsu, co prawda skończymy nagrywać zanim to się wydarzy, ale dzisiaj Boris Johnson ma mieć jakieś orędzie do narodu. No i są podejrzenia, że prawdopodobnie zrobi lockdown całego, całego kraju, więc wyrobiłeś się, tak powiem. No.
Najlepsze jest to, że jakiś czas temu pojawiły się informacje, że nie będzie lockdownu Londynu, no nie? Mhm. Za dwa tygodnie coś takiego. I mój kolega z pracy powiedział, że w ciągu 2 tygodni Londyn zakłada się o 500 funtów.
O, ktoś chyba wygra 500 funtów. Nice. No, chociaż wiesz, w Polsce na przykład krążyły takie fejki, że no, słyszałem od rodziny tam coś tam, że
tak, tylko że oni wiedzą, że Boris jest debilem, no nie?
No tak, no.
Więc on jakby tutaj sytuacja jest inna na zasadzie, słuchajcie, no nasz jakby zarządzający krajem jest debilem i jak mówi, że nie będzie lockdownu, to pewno jednak będzie, nie?
No tak.
I okazuje się, że no, jakby jest. Mhm.
No zobaczymy. Znaczy, oczywiście życzę im tego, bo to naprawdę już jest ostatni dzwonek, żeby cokolwiek zrobić, nie? Więc no, wszystkim trzeba życzyć zdrowia i jakiegoś zdrowego rozsądku, no.
Wojtek, a propos jakby niczego, to mam jeszcze jeden temat, który chciałbym szybko poruszyć.
To wszystko ma świetny most. Widzę, że służy ci brak różnicy czasu.
Tak. Ja powiem ci, Wojtek, że ja mam wrażenie, że po tych 3 dniach jakby ja nie sądziłem tego, że tak będzie, ale mam wrażenie, że mój mózg zaczyna trochę rapować, no nie? W sensie już tak wiesz, na poziom kremówkowy i już niektóre rzeczy jest tak wiesz. Tak.
Ale, przepraszam, że ci przerwę, ale krzesło to
krzesło
chyba...
Krzesło ze sobą, tak. Muszę wziąć inne. A właściwie nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, nie wiem.
No cóż.
Okay. Dobra, zmienię sobie na następny odcinek.
No, ale że mózg ci rapuje, no.
Tak. I zaczynam się zajmować różnymi rzeczami, które może są mało potrzebne, albo są nieduże potrzebne, ale efekt jest taki, że wydaje już pieniądze, Wojtek, więc jakby ten temat idzie w dobrą stronę. Natomiast chciałem powiedzieć o czymś, o czym rozmawiałem wielokrotnie w poprzednich odcinkach podcastu i w końcu podjąłem pewną decyzję i chciałbym tą decyzją podzielić się z tobą i z naszymi słuchaczami.
No.
I teraz ta decyzja polegała na tym, że Wojtku, wydałem pieniądze na aplikację do notowania. Ja wiem, jak to brzmi. Po co ci pieniądze, masz no, aplikacje, notatki na iPhone'ie, działają dobrze, za darmo.
Tak,
nie
ja jestem
pieniędzy.
W tej rodzinie, no.
Tak, i ja uważam, że notatki są super. Notatki są autentycznie super i one działają bardzo dobrze. Ja nie miałem z nimi tak naprawdę żadnego problemu. Wiesz, wszystko po prostu no, śmiga tak, jak powinno śmigać. Jest z nimi tylko jeden problem, Wojtek. No. Czy ty próbowałeś kiedyś korzystać z nich w przeglądarce?
No nie, bo nigdy nie miałem potrzeby.
No właśnie, a ja teraz korzystam z komputera z Windowsem, bo to jest mój komputer jakby prywatny, mam dobrą, porządną maszynę z Windowsem i jakby ja na niej pracuję i robię na niej większe rzeczy i teraz nawet sobie gram w gry wideo, i więc to jest mój komputer, z którego korzystam. Wiesz, że ja też bardzo cisnąłem na to, żebym mógł niezależnie od systemu, na którym będę w tym momencie pracował, miał dostęp do tych moich notatek. I do tych wszystkich narzędzi właściwie. Niekoniecznie tylko notatek, tylko do komunikatorów, notatek, maila, wszystkiego, nie?
No tak. Chciałem taką aplikacji do zarządzania zadaniami, nie?
Tak, tak, tak. I więc stwierdziłem, że jakby zrobiłem sobie taką listę rzeczy, które w aplikacji, które mają... Właściwie zrobiłem sobie listę aplikacji, które są na iPhone'ie. I wypisałem sobie ich wszystkie odpowiedniki, które działają cross-platformowo. I przeglądarki i tak dalej. Wszystko sobie wypisałem po prostu, żebym nie musiał się zastanawiać. To też jest jakby temat na początku roku, żeby nie musiał zastanawiać się na zasadzie, jak wezmę inne urządzenie, to czy do wszystkiego mam dostęp. Nie? Mhm. Jeśli wszystko działa cross-platformowo lub w przeglądarce bardzo dobrze, to ja właściwie jestem settled. Tak teraz ja wiem, że Chrome jest zły i tak dalej i nie chcę z niego korzystać, natomiast jakby przez wiedząc jakby co mnie czeka, że będę przyjeżdżał do Polski i tak dalej, że będę korzystał więcej z komputera z Windowsem, to jakby stwierdziłem, ok, dobra, zainstaluję po prostu Chroma i wszystkie zakładki, wszystko niech się synchronizuje, jak niczym się nie będę przejmował, bo
Brave, Brave niestety, tego nie ma?
Nie, Brave niestety wyłączył sync, ponieważ działa beznadziejnie, a do tego nigdy nie było synka na przykład zakładek, w sensie otwartych zakładek, tylko były bookmarki synchronizowane, nie? Więc mówię, ok, dobra, no na Windowsie nie ma Safari, więc jakby po prostu Chrome, no nie? All the way. Mhm. Chciałem używać Firefoxa i nawet zainstalowałem Firefoxa. Niestety problem jest taki, że Figma, narzędzie, z którego korzystam do pracy, do projektowania, nie działa dobrze w Firefoxie. Po prostu jakoś ten pasek coś tam lata i tak nie da się z tego korzystać. Więc mówię, cross-platformowo. Więc stwierdziłem, ok, w końcu muszę zrobić to samo z notatkami, bo męczy mnie po prostu za każdym razem odpalanie iCloud.com, wchodzenie do tych notatek. Szczególnie, że te notatki, jak w ogóle chcesz Wojtek je skopiować, to wcale nie jest takie proste. One się skopiują jakimś dziwnym formatowaniem i do tego on robi jakieś haki w przeglądarce, że te rzeczy, jak chcesz je skopiować, czasami to się kopiują jako zdjęcie tego, co tam widzisz. Jest dramat. Mhm. Więc usiadłem dzisiaj do komputera, zaczynałem kopiować wszystko do plain tekstu, pobrałem sobie wszystkie załączniki i tak dalej, zapłaciłem za Evernota za cały rok z góry i przeniosłem wszystkie swoje rzeczy do Evernota, zainstalowałem sobie Evernota oczywiście na komputerze, mam w przeglądarce, mam też Web Clippera w Chromie, mam oczywiście Evernota na pierwszym ekranie na telefonie, więc w ogóle to już jakby wiesz, mocno od razu wrzuciłem go na pierwszy plan. Mhm. I nie mam żadnych zastrzeżeń w stosunku co do tego, jak działa, no bo jakby byłem tego świadomy, jak działa Evernote. Natomiast to, co bardzo mi się podoba, to jest fakt, że dużo rzeczy z notatkami czy zbieraniem tak naprawdę rzeczy, które widzę w internecie, do tego jednego miejsca będzie dla mnie teraz łatwiejsze, nie? Bo będę mógł to robić też na komputerze. I Evernote ma bardzo dużo różnych gadżetów fajnych, których na notatkach aplowskich nie usiadziesz. Jakby miałem wybór pomiędzy jeszcze Evernote'em, Notion'em i Standard Notes. To były takie trzy rzeczy, które rozważałem. Natomiast Notion działa beznadziejnie jako aplikacja mobilna. W sensie jest po prostu nieużywalny. Nawet mimo tego, że mam tam darmowe konto, to studenckie, z mojego normalnego studenckiego maila, z którego mógł korzystać z Notion za darmo, to jest niewykonalne. A Standard Notes, nawet jak mam dostęp studencki i zniżkę tam chyba 30%, to robi się bardzo, bardzo, bardzo drogie. W sensie to jest koszt 150 zł rocznie, czyli jakby 5 zł więcej jeszcze niż... W sensie, no dobra, to nie jest może drogie, ale nie opłaca się tego kupić, trzeba zapłacić 500 z góry, żeby mieć sensowny pricing, nie? A ja nie chcę tak się jakby komitować, żeby korzystać z tego, żeby zapłacić za to na 5 lat, nie? Mhm. Więc no szczególnie, że oni powiedzieli, że będzie niedługo nowa wersja aplikacji i oni jeszcze nie do końca wiedzą, jak ona będzie wyglądała i działała. Ja mówię, okej, dobra, to jest trochę riski. Ja wiem, że Evernote miał problemy finansowe czy problemy z bezpieczeństwem przez jakiś czas, ale z drugiej strony stwierdziłem, że ja nie chcę trzymać tam notatek, które są jakby super, wiesz, sekretne. Swoją drogą mają tryb szyfrowania notatek pojedynczych, więc to jest jakby rozwiązanie jedno. Ale nie będę tam trzymał niczego, co jest super sekretne, natomiast dla mnie istotne było to, żebym miał OCR w aplikacji.
A to, wiesz co, to a propos, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale...
Wiem, co zrobisz i zrób to, bo to jest dobra rzecz.
Tak, bo ja właśnie pobrałem aplikację taką do OCR-a i zrobiłem to dlatego, że... Trochę w odpowiedzi na taki apel twórcy tej aplikacji, że no wiecie, no siedzimy w domu i nie jest wesoło. I właśnie twórca powiedział, że każde pobranie zawsze pomaga, więc jeżeli chcecie pomóc, to ściągnijcie. I ja ściągnąłem, bo to ona kosztuje chyba 13,99 na złotóweczki. WRD Pro się nazywa.
Ja to podlinkowałem Wojtek w opisie odcinka, więc...
I ona jakby właśnie potrafi skanować tekst razem z polskimi znakami, oczywiście z większych dokumentów i z mniejszych dokumentów. I podobno Marudin robił testy i mu się spodobała, więc mówię, a wiesz co, w sumie jeżeli mogę pomóc, to dlaczego nie pobierać? Więc pobrałem sobie ją i ona po prostu wrzuca ten tekst do schowka i można go sobie przekopiować, gdzie tam tylko chcesz. To taka drobna rzecz, drobny, mhm. drobny dodatek. Oczywiście Evernote ma to wbudowane, więc w sumie wiesz.
To... No właśnie to jest rzecz, która bardzo jest dla mnie potrzebna, bo ja mhm. z notatek korzystam właśnie tak jak Todoist jest dla mnie miejscem, gdzie dropuję wszystkie rzeczy, które muszę się zająć, albo no. które mają jakiś konkretny termin, tak notatki dla mnie są miejscem, w którym ja zbieram całą swoją wiedzę. W sensie, jeśli będę chciał do czegoś wrócić, to wrzucałem to zawsze do notatek. Mhm. Nie? Ja tych notatek nie mam aż tak dużo, bo w tym momencie, chociaż jeśli mam być cztery, zrobiłem bardzo duży porządek, jak przynosiłem, bo jak zobaczyłem, ile mam notatek w notatkach, mówię, dobra, okej, nie przynoszę wszystkiego po prostu. Mhm. Więc przyniosłem tam ze 100 coś.
No to nie tak źle, to tak dużo nie myślisz. Nie, nie.
No to prawda, natomiast ja mam też dużo, na przykład mam dużo notatek, w których po prostu te notatki mam, jakby jest tam, znaczy mam notatki, w których jest paręnaście PDF-ów w środku, no bo to jest notatka na temat konkretnej rzeczy i ja po Aha. prostu wszystkie rzeczy, które zebrałem w PDF-ie wrzuciłem tam, no i teraz jakbym miał standard notes, no to te PDF-y musiałbym, nie wiem co z nimi zrobić, a tak to po prostu jak mam w PDF-ie, to wiem, że Evernote to wyszuka, nie? Więc załóżmy na przykład, że mam umowę o mieszkanie, bo ja oczywiście zastanawiałem się na przykład umowę o mieszkanie, bo jak będę chciał do niej wrócić, to żeby mnie nie musicie bardzo szukać, nie? I teraz Jasne. Piszę sobie na przykład Notting Hill i mimo tego, że to jest w PDF-ie, no to widzę, że znalazłem, bo na umowie ma napisane, że to jest Notting Hill, nie? I widzę nawet w ilu miejscach jest napisane, że to jest Notting Hill. Co też jest dość przyjemną informacją, nie? Że widzę, no tutaj jest Notting Hill, Notting Hill Gay i tak dalej. Więc super. To jest super. No i po prostu zapłaciłem za Evernote'a, zrobiłem tego Evernote'a i tyle. I jest tutaj parę funkcji, które mi się podobają. W ogóle nie, jest parę funkcji, o których się dowiedziałem przez przypadek, bo skróty klawiszowe na Windowsie są inne niż na Macu, więc jak zacząłem wpisywać na przykład ni albo ś, to on zaczął mi robić jakieś dziwne cuda i na przykład jest coś takiego, że możesz zrobić sobie screenshot, Evernote robi screenshot takiej części, wrzuca to jako notatkę i on od razu ją też OCR-uje, więc masz właściwie łatwo do wyszukania. Jest tego bardzo dużo, no nie? Kiedyś ci wysłałem Pindola nawet przez Evernote'a, jak pamiętasz, bo jest ten Evernote chat. No i mam też taką nadzieję, że Evernote, który kiedyś był taki super, bo dobrze wiemy, że Evernote był kiedyś bardzo super, że jak wesprę go, to może dalej będzie super, szczególnie, że oni tam się zmienił u nich CEO i oni bardzo mocno starają się, żeby wrócić do tej dawnej świetności, więc zatrzymam za nich kciuki, szczególnie, że zapłaciłem na rok, mam nadzieję, że to się jakby wiesz...
No paść raczej nie padnie, no teraz wiesz, aplikacje mobilne to raczej jest, no widziałem takie statystyki, że wszystkie sklepy z aplikacjami po prostu zanotowują bardzo duże wzrosty, więc generalnie wydaje się, że deweloperzy raczej w tym czasie no nie powinni odczuć, wiesz, negatywnie skutków pandemii, nie, więc no jest szansa, że Evernote też się utrzyma i raczej większość aplikacji tak powinna, no.
Mam taką nadzieję, bo Evernote naprawdę, no wiesz, jak teraz zacznę korzystać z Evernote'a zamiast notatek, to Evernote stanie się jednym z dwóch najważniejszych narzędzi w moim życiu, no nie?
No tak, no.
Todoist i Evernote, bo to będą jedyne dwa miejsca, gdzie tak naprawdę są rzeczy, które cała moja wiedza i wszystkie rzeczy, które muszę zwieść. Ja mam na przykład foldery służbowe, w którym mam wszystkie moje poprzednie prace, gdzie mam notatki na temat rzeczy, które tam zrobiłem, ale do tego, jak na przykład kiedyś zrobiłem, na przykład w tej pracy, w której teraz jestem, zrobiłem research na temat person, no nie? Mhm. Jakby nieistotne jest, czym są persony, natomiast zrobiłem ten research, ja oczywiście ten research dałem w pracy, no bo to było takie zdanie, ale stwierdziłem, okej, dobra, to jest też moja wiedza, no nie? Jakby ja będę chciał do tego wrócić, może kiedyś nie będę tam pracował, no to nie chcę stracić tej wiedzy, bo to jest moja wiedza, no nie? Więc tą notatkę, którą sobie zrobiłem z tego wszystkiego, wrzuciłem oczywiście do tego. Więc jak będę chciał wrócić kiedyś, dowiedzieć się o co chodziło z personami, albo zobaczyć jakie dobre są formatki do tego, do tworzenia person, no to mam na przykład taką notatkę Notes on Creating Dashboards na przykład, no nie? Mhm. No i to jest, wiesz, no robienie dashboardów to jest mimo wszystko dość ciężka rzecz, szczególnie, że jak się okazuje, tworzenie dashboardów jest dość obiektywnym zajęciem, to znaczy... Są dobre i złe metody robienia rzeczy, a nie, że wiesz, nie ma dużo subiektywności w tym, jak ten dashboard powinien wyglądać. Jeśli masz jakieś dane, to one powinny być w jakiś sposób zaprezentowane, żeby ludzie je rozumieli. Więc no wiesz, znowu zrobiłem duży research, mam dużo z tego notatek, zdałem to oczywiście w pracy i wszyscy oczywiście to przyjęli, natomiast stwierdziłem, kurde, to jest wiedza, która jest też moja, w sensie to ja chcę móc do tego wrócić, to nie? Więc to jest, mam zrobioną taką notatkę, gdzie mam wszystkie te rzeczy podsumowane, żebym ja też mógł wrócić do tej wiedzy, kiedy będę chciał z niej skorzystać, nie? Mhm. Mhm. Więc Evernote
zapłaciłem z góry i zapłaciłem tym razem złotówkami. Korzystam z VPN-a polskiego praktycznie cały czas, więc teraz mi tego konta nie zamkną i mogę spokojnie sobie korzystać, bo kiedyś kupiłem Evernote'a na rok za 8 zł z jakiejś promocji tureckiej czy tam azerbejdżańskiej czy coś takiego i to wyłączyli to po dwóch dniach, więc teraz okej, to zapłacę po prostu normalnie złotówkami i tyle, nie?
Okej. Ja z takich nowości dotyczących właśnie mojej pracy, to przestałem liczyć czas. I to jest ciekawe zjawisko, bo wydawało mi się, jak już to robiłem, to wydawało mi się, o ekstra, jakby dzięki temu, że to robię, czuję się bardziej produktywny i jakby właśnie widzę, że konkretne rzeczy zajmują ileś tam czasu i jakby, wiesz, zbieranie informacji historycznych będzie przez długi czas działało dobrze i ostatecznie, wiesz, przez liczenie czasu będę bardziej produktywny. Ale okazało się, że chyba skończyłem kilka takich większych projektów w ostatnim czasie, chociażby wyrenderowanie tych naszych materiałów wideo, które jakby, wiesz, będą się teraz pojawiać na naszym kanale na YouTubie i jakby one już są wyrenderowane, czyli pliki już są przygotowane, są wrzucone na kanał, no to jakby wymagają jeszcze opisania odpowiedniego i tak dalej, więc to jest, wiesz, po twojej stronie, bo tak żeśmy umówili, tak, więc no jak to będą jest... męczyć, to niech cię męczą, bo ja już swoje zrobiłem, także ja,
mam to w planie i będzie to robione, tylko że... No,
no wiesz, ostatni czas był dość burzliwy, więc absolutnie, tak, totalnie rozumiem i myślę, że słuchacze też zrozumieją, dlaczego to się jeszcze nie wydarzyło. Natomiast jakby to był duży projekt, bo wymagający też wielu takich, wiesz, działań, jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu, bo okazywało się, że wiesz, że jednak zrobiliśmy krok w złą stronę, bo tam trzeba było cały czas ten plan modyfikować i ostatecznie żeśmy zrobili tak, jak że zrobiliśmy, ale żeby dojść do tego, jak ostatecznie chcemy, żeby to wyglądało, żeby to nie zajęło za dużo czasu, no to tutaj bardzo dużo czasu zeszło i właśnie te wszystkie składowe elementy tego projektu po prostu chciałem sobie sprawdzać, wiesz, ile czasu zajmują, bo to też była dla mnie bardzo ważna informacja, nie? No to jest taki feedback, że aha, dobra, jeżeli wymyśliłem sobie, że będę renderował odcinek, którego render zajmuje 2 godziny, mam odcinków 300, gdzie te 2 godziny to jest sam render, a jeszcze trzeba przygotować projekt, coś tam, wiesz, jakby jest dużo elementów, które się na to składają, no to później bardzo prosta matematyka pokazywała, że to nie jest dobry pomysł, bo koniec projektu jest za x miesięcy, nie? A nie w krótkim czasie, więc rzeczywiście to mi pomogło, ale dzisiaj, nie wiem, to się tak jakoś naturalnie skończyło. Bardzo dobrze nadal, i myślę, że to akurat się nie zmieni, działa Todoist i rzeczywiście tutaj jakby pilnowanie po prostu wpisywania nowych zadań, nawet małych, w sensie dopóki pilnuję, ktoś coś mi powiedział, coś mam zrobić, czy to są przysłowiowe zakupy, czy to są jakieś, wiesz, drobna rzecz, że nie wiem, ty mi mówisz, ej mordo, tam nie wiem, wytnij w podcaście coś tam, nie? No to ja sobie zapisuję ciach, żeby to zrobić na określoną godzinę lub nie, ważne, żeby było ustawione w danego dnia. I ja wiem, że muszę się tym zająć i świadomość tego, że odznaczyłem i to faktycznie działa i to działa szczególnie dobrze podczas pracy w domu. Bo faktycznie pilnowanie zadań i tego, że ileś rzeczy musisz zrobić danego dnia jest tutaj bardzo ważne. Bo rzeczywiście wiesz, no oczywiście, że musisz pilnować też czasu, że tam powiedzmy, że mniej więcej o tej 17 jednak kończysz pracę i przechodzisz do trybu odpoczywam, to jednak samo to, że w ciągu pracy masz zrobić x rzeczy, to bardzo pomaga właśnie w pilnowaniu tego, więc tu jest absolutnie zostaje, natomiast to liczenie czasu jednak odeszło w zapomnienie póki co, bo jakby wiesz, jeżeli poczuję, że nagle się wdarł jakiś chaos w moją pracę, to myślę, że do tego wrócę, bo to właśnie ten tandem Todoista z toglem, z liczeniem czasu, one się świetnie sprawdzały w momencie, kiedy był trochę chaos w moim życiu zawodowym, to znaczy, że pojawiło się dużo rzeczy, nad którymi trzeba było zapanować w jakiś sposób, to wtedy właśnie liczenie czasu i Todoist. Natomiast jak chaos się troszeczkę zmniejszył, poczułem większą kontrolę nad tym, co kiedy się dzieje i w jakim czasie się dzieje, to rzeczywiście to liczenie czasu już nie jest mi aż tak potrzebne. Więc to tak, taka bardziej, wiesz, refleksja po tym, jak z czasem się u mnie to wydarzyło. Więc jakby też nie czuję, że to jest obowiązkowe. Po prostu chodzi o to, że to są określone narzędzia, które przydają ci się do różnych rzeczy. No mi się przydało do ogarnięcia tego chaosu i jak chaos ogarnąłem, no to po prostu tyle. Wystarczy.
Ja dalej nagrywam. Mam nagranie, jest podcast w tym momencie włączony. Ja dalej trakuję czas.
Okej.
Ostatnio mniej, w sensie mniej, bo te zadania są takie cięższe do powiedzmy strakowania, ale staram się zapisywać. Ja wiem, że na przykład będę miał jakiś przestój, czy na urlopie jak będę, to wiem, że tego trakowania czasu robić praktycznie nie będę. Mhm. Ale staram się trakować, bo z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jestem ciekawy.
Jesteś trochę data freak, nie?
Trochę tak, no. Ale ja też, ja mam miałem na przykład coś takiego, że leżę sobie w łóżku i zastanawiam się, ciekawe ile czasu zajmuje mi spanie.
No okej, okay, no to nie? Mówię, to jesteś data freak, no to jest ale prawda.
Wiesz, ale w sensie, to nawet nie tyle data freak, tylko to jest pytanie, które jest ciekawe. Albo na przykład ile, Wojtek, czy nie byłeś nigdy ciekawy, ile w trakcie roku czasu spędzasz w kiblu?
No, po to powstała aplikacja, ale już przestałem z niej korzystać, ale wiem, no ale wiem do czego dążysz.
W sensie, ale wiesz, jakby ja byłem, na przykład byłem ciekawy, ile czasu zajmuje mi dojazd do pracy codziennie, nie? I mówię, no dobra, to jest bardzo prosta rzecz, bo mogę to po prostu strakować. Ile czasu zajmuje mi bieganie, nie? Tak faktycznie od A do Z, no nie? A nie sam bieg, który tam zajmuje półtorej godziny. Tak, no to da się to sprawdzić. Więc to trakowanie czasu odpowiada u mnie na parę takich potrzeb i jedną z nich jest to, że ja chcę wiedzieć, ile zajmują mi rzeczy, jakby od A do Z, czyli jak bardzo mój mózg mnie oszukuje, a po drugie chcę wiedzieć, ile zajmują czasu rzeczy, które robię. W sensie to są dwie różne rzeczy, bo mam coś takiego, że wiem na przykład chcę wiedzieć, ile czasu zajmują mi rzeczy i to znaczy, że chcę wiedzieć, ile czasu faktycznie zajmują mi rzeczy, czyli żeby mózg mnie nie oszukiwał, a po drugie chcę wiedzieć, ile czasu mi zajmują rzeczy, które po prostu robię. Na przykład w pracy, pracuję w tym momencie nad zrobieniem design systemu, nie? I ja po prostu siedzę i to robię non-stop i jakby byłem ciekawy po prostu, jak dużo czasu mi zajęło zrobienie całego design systemu, nie? No i jakby to jest rzecz, która mógłby powiedzieć, no dobra, pracuję nad tym od miesiąca jakoś, nie? No, ale okej. Ile dokładnie czasu autentycznie zajęło ci zrobienie tego design systemu. Nie? Więc odpowiada na te dwa moje pytania, dlatego to trakowanie czasu ze mną zostanie i ja tą aplikację, o której chyba mówiłem w zeszłym tygodniu, chyba mówiłem, tą Timery, czyli taka lepsza aplikacja do Togla, to ja ją sobie kupiłem po prostu też, bo
to jest taka nakładka na Toggle.
Tak, no i działa dużo lepiej, więc ja po prostu, wiesz, jak korzystam z komputera, to korzystam z komputera, ale czasami są takie rzeczy, które trakuję na telefonie, na przykład, czy to kino, no teraz akurat nie chodzimy do kina, bo jest kwarantanna, ale jakby czy to kino, czy na przykład tak jak się pakowaliśmy, żeby teraz jechać do na święta, no to ja sobie stwierdziłem, okej, dobra, no to jakby w większości czasu pakowała akurat Smagda, ale stwierdziłem, okej, no dobra, no to chociaż ja sprawdzę, ile czasu ja poświęciłem na pakowanie, nie? No i mogę wejść i zobaczyć, że ja na pakowanie poświęciłem, Wojtek, no właściwie ci powiem,
zero.
Bo nie zero, Magda. Na pakowanie spędziłem na pakowaniu projekty, kwiltruj prywatne. I mamy, no dobra, spędziłem nad tym godzinę.
Pewnie sumarycznie cały projekt trwał godzin 6.
No nie, spędziłem nad tym godzinę i 25 minut, nie?
Okay.
Więc tak, myślę, że sumarycznie ten ale na przykład pomagaliśmy, teraz nie będziemy mówić komu i ten, że stworzeniem własnego podcastu, nie? No ja mówię, no dobra, to nie jest rzecz, którą będziemy w jakikolwiek sposób kiedyś bilować, ale jestem ciekawy, ile czasu jakby ten projekt mi zje, powiedzmy, nie? No to sobie to trakuję po prostu.
No okay.
I wiem, że na przykład call zajął mi 45 minut, nie? Wiem, że na przykład dzisiaj słuchałem jakby efektów tej pracy, no i jakby to też był czas poświęcony. I jakby to nie jest rzecz, którą ja potem powiem, ej, no wiesz co, ja ci poświęciłem 3 godziny. Mhm. No nie, tylko mam na zasadzie, okej, jakby jeśli zastanawiasz się, co dzisiaj robiłeś, to poświęciłeś dzisiaj godzinę na to, żeby przesłuchać tego podcastu i tak dalej. Więc to jest interesujące z tej perspektywy, nie? Nie trakuję wszystkiego, chociaż nie są takie, mam takie czasami, a gdyby tak zacząć trakować autentycznie wszystko, nie? Ale to jest już takie chore podejście i do tego wiem po prostu, że ja bym się znudził tym trakowaniem, więc po prostu trakuję rzeczy, które są dla mnie istotne i trakuję rzeczy, które są dla mnie ciekawe.
Okej, spoko. To znaczy rozumiem to podejście i jakby znowu wracam do tego, że to są narzędzia, które jakby w jakiś sposób nam pomagają. U mnie to była pomoc, powiedzmy, że jednorazowa, a u ciebie jakby ciągle, wiesz, raz, że dostajesz dodatkowe info i myślę, że w ogóle trakowanie takich rzeczy jak ta pomoc przy podcaście, nie? To jest coś takiego, że okej, zobaczmy, ile to faktycznie zajmuje, bo z drugiej strony, jeżeli inna osoba się zgłosi z podobną rzeczą, to już będziesz w stanie ocenić, aha, to mniej więcej zajmie x czasu, nie? I ta wiedza też pozwala, wiesz, myśleć o na przykład, jeżeli kiedyś przyjdzie komercyjny projekt tego typu, gdzie po prostu, wiesz, ktoś powie, hej, mam tam jakieś środki, chciałbym się dowiedzieć wszystkiego o podcastach, nie? No to ty jesteś w stanie powiedzieć, a no to wyceniam to tak i tak, bo wiesz, że mniej więcej zajmie to tyle i tyle czasu, nie? No bo gdzieś tam jakaś średnia się zawsze wyciągnie. Więc ja zdaję sobie sprawę, że to jest przydatne oczywiście i w moim przypadku jest jeszcze bardziej przydatne, jeżeli projektów się pojawia po prostu bardzo, bardzo dużo i trzeba to jakoś ogarnąć, więc to jest tyle.
Rozumiem. No ja na przykład teraz wiem, ile mi to wszystko zajęło. To jest bardzo, no może faktycznie jestem data freakiem.
Jesteś, trochę tak. Ale myślę, że wśród naszych słuchaczy data freaków też nie brakuje, więc zrozumieją cię, przyjacielu, zrozumieją.
No, mam taką nadzieję. No dobrze, Wojtku, czy my chcemy coś jeszcze, że tak powiem, dorzucić do tego odcinka, czy chcemy...
Ja myślę, że to wystarczy w zupełności.
To przejdźmy sobie do After Darka, w którym trochę może pogadamy o tym, co, jak się stało, że zrobiliśmy to audio na początku.
Tak zróbmy.
Pozdrawiam cię, Płytku, do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam z tej polskiej ziemi.
No, pa.
Jak papież zaraz będę całował podłogę.
Cały.
Siema.
Jest Was Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.